Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
Pora zaczynać kolejną piątkową audycję Polski na tapecie. W to wspaniałe, słoneczne piątkowe popołudnie zapraszamy was właśnie na kolejny odcinek programu. W minionym tygodniu mówiliśmy o tym, jaka może być, jaka jest przyszłość absolwentów polonistyki, jeśli chodzi o pracę w zawodzie. Tym tematem też będą zajmować się osoby, które spotkają się na konferencji polonistyk uniwersyteckich, która już w maju odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim. A dzisiaj, teraz skupimy się na tych, którzy tę przyszłość dopiero mają przed sobą, bo być może rozważają studiowanie filologii polskiej przez 3 albo 5 lat, być może nawet na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czyli skupimy się na maturzystach. Dzisiaj tematem będzie matura z języka polskiego, przygotowania do niej, dobre rady, przewidywania, co można jeszcze zrobić, czego można się jeszcze nauczyć i czy w ogóle w ciągu tych 3 tygodni, które do matury pozostały, można czegokolwiek się nauczyć. Poznacie także nasze przewidywania na temat tego, co na maturze może się pojawić, bo przecież wiemy, że giełda tematów, jakieś przewidywania maturzystów to nie obcy nikomu temat. Wiadomo, że każdy kolejny rocznik stara się ocenić, przewidzieć, co może być tematem na maturze i te ciekawe spostrzeżenia, tymi ciekawymi spostrzeżeniami podzieliła się z nami Aleksandra Łobodzińska, która uczniów właśnie do egzaminu maturalnego przygotowuje, a także nadzoruje przebieg tego egzaminu. Dowiedzmy się właśnie, czy te 3 tygodnie można jeszcze w spokoju poświęcić na przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego.
To jest chyba taki okres, gdzie maturzyści już zaczynają się trochę obawiać, niezależnie od tego, kiedy zaczęli swoje przygotowania, to teraz chyba ten maturalny stres narasta troszkę w nich.
Ci, którzy nie przygotowywali się wcześniej, faktycznie zaczynają stresować się teraz, że zostały tylko 3 tygodnie, zaczynają odliczać, bardziej stresują się niż się uczą. Ci, którzy uczyli się wcześniej, mają tego stresu trochę mniej. Natomiast to wcale nie znaczy, że im się nie udziela od ich kolegów. Powiedzmy, że jest to trochę wyważone. Są też osoby, które się dopiero budzą do tego, że ten egzamin nadchodzi, że może wypadałoby coś zrobić. Podejść jest tyle, ilu tegorocznych maturzystów tak naprawdę.
O maturze z języka polskiego możemy mówić zarówno pod kątem literatury, literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa. No, nie ukrywajmy, że właściwie maturzyści muszą sobie przyswoić te 2 dziedziny, a najczęściej na lekcjach języka polskiego chyba bardziej się kładzie nacisk jednak na lektury, bo to jest takie typowe przygotowanie pod tę pisemną część egzaminu maturalnego.
Na literaturę tak, ze względu na to, że wypracowanie jest też kluczowe, za nie jest najwięcej punktów z matury pisemnej, dlatego im więcej argumentów, tym lepiej to wygląda, albo im bardziej wyszukane, im bardziej przemyślane, tym praca wydaje się pełniejsza i bardziej logiczna. Natomiast to wcale nie jest tak, że nie ma w ogóle tej gramatyki, ale w większości szkół jest tak, że ona idzie troszeczkę hurtowo, czyli pojawia się jakiś moment, przeważnie w pierwszej lub w drugiej klasie i przez miesiąc albo półtorej non-stop tłucze się jakieś zagadnienia gramatyczne, gdzie wiadomo, że jeżeli jest nudno, a gramatyka mało komu kojarzy się z czymś fascynującym, ale fajnie, poszukajmy sobie anafory, nie słyszałam, żeby tak się działo, to wtedy uczeń się wyłącza i później musi tę wiedzę na nowo i trochę zestresowany, że może sobie nie poradzić, przyswoić na nowo w klasie maturalnej albo zaraz przed maturą. Też nie do końca wiedzą, za co się zabrać. Warto jest zawsze spojrzeć w arkusza z lat wcześniejszych. Tam jest troszeczkę podpowiedzi, co gramatycznego może się tam pojawić, a wiele rzeczy jest z codziennych sytuacji, z języka potocznego, z kolokwializmów. Wystarczy tylko znaleźć jakieś przykłady.
I to jest właśnie ta pierwsza dobra rada, jak dobrze przygotować się do matury. Właśnie zerknąć na to, jakie tematy maturalne i jakie zadania pojawiały się w arkuszach we wcześniejszych latach. Najlepiej właśnie tak do kilku lat wstecz sobie zerknąć. Z naszej rozmowy dowiecie się też, że jeżeli czytamy dużo lektur, wtedy i nasze słownictwo się wzbogaca. I nie mamy problemów właśnie z tą częścią egzaminu, która wymaga od nas tego językowego wykazania się. Teraz posłuchajmy, co może być takim maturalnym pewniakiem, co zazwyczaj maturzyści typują jako lektury, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą się pojawić na egzaminie z języka polskiego.
Czyli taka nauka na lenia, tak? Takie podstawowe lektury, bez których nie pojedziemy dalej. Jest lista 5 lektur, z których jeżeli dobrze się uczeń postara, to jest w stanie wycisnąć praktycznie wszystkie motywy literackie. Na pewno na pierwszym miejscu będzie lalka, z tego względu, że po pierwsze, tak jak mówiłam, motywy, a po drugie, bardzo często fragment lalki pojawia się jako tekst bazowy do pracy nad wypracowaniem. Kilka lat z rzędu już tak było. Bardzo często pojawia się też Pan Tadeusz, albo Przedwiośnie. W tym roku mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości, więc jeżeli próbujemy sobie zgadywać, co mniej więcej mogłoby być tematem na maturze, to strzelałabym bardziej w to. Dziady, część trzecia, Kłótnie z Bogiem jak najbardziej. Do tego jeszcze dorzuciłabym Granice ze względu... Granice albo Wesele. No to mamy w sumie 6. Bez tego nie widzę dobrego wypracowania, chociaż to wcale nie znaczy, że nie można się odwoływać też do książek, bądź też do rzeczy ogólnie z kultury, gdzieś z naszych prywatnych terytoriów. Natomiast też bardzo często się zdarza, że uczniowie hurtowo cytują albo przywołują Harry'ego Pottera. Jak się tak sprawdza 16. maturę z rzędu i jest tylko Harry Potter i może trochę odwołanie do tematu, no to faktycznie trochę z tymi punktami może być średnio. Więc warto sobie odświeżyć chociażby w skrótach bazowo, ramowo kilka z tych lektur. Myślę, że te są tymi najważniejszymi, chociaż to wcale nie znaczy, że bez nich się w ogóle nie da rady tego zdać.
Właśnie, zaczęły się wraz z ostatnimi maturami, zwłaszcza z ostatnich 2 lat, pojawiać się takie obawy, czy aby na pewno idziemy w dobrym kierunku, bo zaczęła się pojawiać literatura popularna i właśnie tematy były tak skonstruowane, żeby odwołać się do fragmentu jakiegoś dzieła z literatury popularnej. To jest według ciebie taka odpowiedź egzaminatorów właśnie na to, że uczniowie zaczęli nawiązywać do tego, co sami chętniej czytają niż lektury?
Nie oszukujmy się, uczniowie niechętnie czytają lektury i ja im się wcale nie dziwię. W większości wypadków, zwłaszcza im idziemy dalej czasowo, tym ten język nie jest przystosowany. Tematyka nie odpowiada właściwie współczesnemu myśleniu 18-19-latka, tak? Nie interesują ich tematy wsi w XIX wieku. No nie płaczą z Kochanowskim nad Orszulką, chociaż wiedzą, że to jest trudny temat. Szukają bardziej rozwiązań współczesnych, ciekawszych dla nich. Też nie oszukujmy się, kanon lektur kończy się na 63, nazywając się literaturą współczesną, a w ogóle nie powinien. Mamy bardzo duży nacisk na lektury, powiedzmy, do pozytywizmu, a dalej troszeczkę traktujemy ten temat po macoszemu, co w ogóle nie powinno, moim osobistym, prywatnym zdaniem, mieć miejsca. Powinniśmy bardziej próbować oczywiście mówić o klasykach jak najbardziej, natomiast też zainteresować ich tym, że to nie jest tak, że te książki przestały wychodzić w latach 60., że one wychodzą dalej. Powinniśmy ukazać im tych twórców, którzy naprawdę bardzo dużo osiągnęli na arenie literatury. Wiele z dobrych lektur, takich ciekawych, które faktycznie porywają czytelników, jest wycofanych z kanonu. Macie też, macie, w sensie wy maturzyści, drodzy, z racji, że macie 3 lata liceum, a nie 4, jak miałam to ja, stara baba. Macie też tych lektur mniej, jasne, macie mniej nowel, ale też macie mniej właśnie książek i wierszy ze współczesności, a uważam, że jest to dosyć duży błąd.
Teraz już w związku z reformą edukacji wiemy, że powracamy do formuły tych 4-letnich liceów, więc i egzamin maturalny będzie musiał ewoluować, w jakim kierunku, to się jeszcze na pewno okaże. Ale wracając już do głównego tematu naszej audycji, to tutaj mamy przedstawiony pośrednio kolejny argument za tym, że językoznawstwo oraz literaturoznawstwo świetnie się uzupełniają, bo właśnie często barierą dla uczniów w przebrnięciu przez jakąś lekturę, w przeczytaniu jej do końca, jest to, że jej język po prostu nie odpowiada temu, jakim językiem posługujemy się współcześnie, ale i na to znajduje się sposób i taki też ma właśnie nasza rozmówczyni Aleksandra Łobodzińska.
Staram się połączyć wiele rzeczy na swoich lekcjach, staram się używać słownictwa kolokwialnego, nie ukrywam tego, ponieważ wiem, że dzięki temu będą mnie nawet przy nudnych tematach jednak bardziej intensywnie słuchać. Nie neguję rzeczy, które powstały, ale pozwalam im zawsze na krytykę. Jeżeli nie podoba im się jakiś bohater, nie podoba im się jakaś sytuacja, zawsze bardzo silnie dążę do tego, żeby uczeń wyraził swoje własne zdanie. Uważam, że ono jest kluczowe w odbiorze każdej lektury. To nie jest trudne, żeby zobaczyć, że ktoś przeczytał opracowanie, nie przeczytał książki, natomiast rozumiem, że chęć ich czytania pojawia się właśnie w okolicach lalki, może gdzieś w okolicach granicy, ze względu na ten właśnie język, który jest dla nich już bardziej przystępny, który nie zawiera archaizmów, gdzie nie muszą czytać tej książki ze słownikiem. Jest im po prostu trudniej. I ja to w zupełności rozumiem, natomiast mam też taką nadzieję, że czytelnictwo nie zaniknie. Ja wiem, że mają teraz o wiele więcej rozrywek, o wiele więcej mediów, do których mogą się zwrócić. Bardzo się staram podrzucać im względem ich zainteresowań jakieś książki, żeby chcieli je jednak czytać. No podstawą jest to, że jeśli nie czytamy nic, to nasze słownictwo jest niewiarygodnie ubogie. Więc nauka pisania wypracowania powinna się zacząć właśnie od tego. To bardzo banalne podejście, pewnie każdy polonista to powie. No ale tak właśnie jest. No nie wymyślimy sobie tysiąca synonimów, jeżeli jedyne co czytamy to posty znajomych na portalach społecznościowych.
Jak zatem zagospodarować sobie te 3 tygodnie, by móc się jeszcze w spokoju jednak, ale przygotować do matury? Takie ostatnie rady, ostatnie kroki, jakie można by wykonać?
Orać, orać i jeszcze raz orać. 3 tygodnie to zarówno mało, jak i dużo. Należy sobie rozplanować to, co trzeba zrobić, skupić się na najbardziej podstawowych rzeczach, które są potrzebne. Wejść na stronę Centralnej Komisji i zobaczyć, jak wyglądały arkusze z ostatnich chociażby 3-4 lat. Zobaczymy tam zadania, które mniej więcej powtarzają się w formie pytania o funkcje językowe, o środki stylistyczne, które są zawsze po macoszemu przez maturzystów traktowane, a takie pytania zdarzają się zawsze i szkoda jest stracić te 3-4 punkty. A jeżeli chodzi o lektury, no mam nadzieję, że w 3 tygodnie taki maturzysta da radę sobie nadrobić jakąś lekturę. Natomiast jeżeli już czuje, że presja czasu jest zbyt duża, to chociaż żeby zajrzał do swoich notatek albo bardzo dobrego opracowania.
A dla tych, których literatura jest właśnie piętą achillesową, czego ja też po części miałam okazję niestety doświadczyć, jest jakaś nadzieja, jakieś pocieszenie, że można nieco nadrobić ładnym językiem swojego wypracowania?
Niechęć do literatury nie wiąże się z brakiem słownictwa, w sensie pisania argumentów. Odradzam pisanie długich, barokowych zdań, gdzie możemy się pogubić w liczbie przecinków albo chociażby w samym sensie tego, co chcielibyśmy zawrzeć. Jeżeli zabieramy się za pisanie wypracowania, najpierw najfajniej jest zrobić tak, żeby wypisać to sobie w podpunktach, od myślników w brudnopisie, co my w ogóle chcemy tam napisać, o kim chcemy pisać, czy my naprawdę pamiętamy, jak nazywają się wszyscy ci bohaterowie, żeby nie pojawiały się błędy typu Hamlet napisał Macbetha, co zjawia się ku trwodze rokrocznie. Jeśli już wiemy, o czym będziemy pisać, to potem z tych myślników, patrząc na swoje miejsce w arkuszu, możemy sobie to spokojnie rozbudowywać prostymi, spokojnymi zdaniami, pamiętając też o akapitach i przede wszystkim też o tym, jak wygląda nasza praca. Estetyka naszej pracy jest też bardzo wysoko punktowana, więc jeżeli strasznie gryzmolimy, to tym razem musimy się bardzo postarać.
No i oczywiście pamiętajmy, że kiedy piszemy w brudnopisie, to musimy jeszcze zostawić sobie czas na to, żeby później taką pracę piękną, bez skreśleń, estetyczną właśnie zdążyć przepisać już do miejsca przeznaczonego właśnie na wypracowanie. Zmierzając pomału do końca audycji, mamy dla Was jeszcze bardzo optymistyczne przesłanie.
To nie jest tak, że w te 3 tygodnie, jeżeli jeszcze nikt niczego nie zrobił, to tego nie nadrobi, bo da się. tylko po prostu trzeba nad tym usiąść. Usiądziecie na 3 tygodnie, a potem będziecie mieć strasznie dużo luzu.
Ale już ten weekend majowy ostatni rezerwujemy sobie wyłącznie na odpoczynek.
Są różne metody podchodzenia do tego. Dużo maturzystów się boi, że jak przerwie chociażby na jeden dzień, to już wszystkiego zapomni i że nie może absolutnie tego zrobić. Uważam, że niekoniecznie pomoże im siedzenie codziennie po 10 godzin, bo po 2 zapomną już, co robili. Powinno się usiąść naprawdę w małych dawkach, acz intensywnie, faktycznie, wyłączając całkowicie komputer ze swojego życia. Najlepiej w ogóle każąc komuś zmienić hasło do modemu, bo jak zasiadamy do komputera, to nagle sprawdzamy wszystko łącznie z pogodą w Uzbekistanie, bo to mniej więcej tak wygląda, jak zabieramy się do nauki. Najwygodniej jest po prostu usiąść, skupić się nad tym. Najlepiej jest sobie w ostatni dzień dla swojego bezpieczeństwa przypomnieć rzeczy, które sprawiały nam największy problem. Jeżeli widzimy, że już jest okej, że łatwiej przychodzi nam przywołanie niektórych rzeczy, zamknąć te książki, westchnąć, albo odczynić czary, albo się pomodlić, albo po prostu życzyć sobie szczęścia i pójść spokojnie w ten piątek na tę maturę i ją po prostu napisać.
I tego szczęścia i spokoju życzymy maturzystom.
Oczywiście, jak najbardziej. Wszystkim wam życzę.
Na ile to szczęście i spokój zda egzamin na egzaminie maturalnym, to będzie wiadomo już 4 maja, ponieważ właśnie tego dnia odbędzie się zarówno matura na poziomie podstawowym z języka polskiego, jak i na poziomie rozszerzonym. Oczywiście część podstawowa obowiązkowa dla wszystkich o godzinie 9, czyli rano, następna już rozszerzona o godzinie 14. Zatem i my będziemy też śledzić poczynania maturzystów, a na razie trzymamy za nich kciuki, żeby jeszcze te 3 tygodnie wykorzystali bardzo dobrze, bardzo produktywnie, ale jednocześnie nie stresując się za bardzo. Życzę wam powodzenia, ściskamy za was wszyscy kciuki, trzymamy kciuki. Życzymy wam, aby wasze wypracowania, w ogóle wasze matury wypadły jak najlepiej. Postarajcie się, aby to był najlepiej zdany przez was egzamin. No i oczywiście te wszystkie egzaminy, które też zamierzacie zdać jako dodatkowe, żeby też poszły dobrze, ale ten pierwszy egzamin, ten, który zdajecie w pierwszej kolejności w trakcie tego maturalnego maratonu, bo nie oszukujmy się, jest to dosyć spore egzaminów, żeby on wypadł jak najlepiej się da. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Aleksandra Pietruszewska, żegnam się z wami.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabierą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.